tym coś jest Krzysztof Chmielnik.
Witam.
I Janusz Życzkiewski. Dzień dobry. Dziś sobota, więc omawiamy otwarte mikrofony, jak co tydzień o tej porze. Zacznijmy od poniedziałku, żeby nie było zaskoczenia żadnego i wątpliwości. Nowe badania preferencji wyborczych Polaków z rekordowym poparciem dla Prawa i Sprawiedliwości. Według sondażu Estymator dla Tygodnika do Rzeczy na ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego chce zagłosować ponad 50% respondowanych, więc pytaliśmy państwa o sondaże. Dla uczciwości dodajmy jeszcze, że tego dnia, kiedy rozmawialiśmy, po południu pojawił się sondaż Kantar Public, który z kolei mówił o 37% poparcia,
tak,
o Platformie na poziomie 20%. Także możemy mówić, że tu był inny sondaż, natomiast no, tendencja jest, ale najpierw słuchacze, a potem my.
Główną przyczyną poparcia Prawa i Sprawiedliwości jest niskie bezrobocie w kraju. Dlaczego Nowoczesna by nie weszła? Ja myślę, że to są spadkobiercy Balcerowicza, zresztą Balcerowicz jest z tej partii. A panem Lubnauer i pana Petru steruje jak marionetki, ciąga i za sznurki.
Opozycja, no opozycja to już nam dała dużo, dużo takich znaków zapytania, po co oni byli. Ja tam nie twierdzę, że był, że wszyscy byli źli, ale jak to się mówi, rak potrafi się roznosić, więc i ci dobrzy też być może byliby odciągnięci. I powiem, że dlatego, bo opozycja na wszystko mówi nie. Tam nie ma argumentów mądrych, porządnych, tylko na zasadzie nie, bo nie.
Zbliżają się wybory. Co bardzo dziwne, w kraju odbyło się około 25 wyborów uzupełniających na różnych szczeblach i PiS, który ma te 50-procentowe poparcie, wygrał tylko w jednym przypadku. Także no, jest to zastanawiające. Myślę, że to są sfałszowane wyniki specjalnie robione po to, żeby władza pisowska, bolszewicka władza pisowska mogła powiedzieć w wypadku przegrania wyborów samorządowych, a tak będzie, że to jest sfałszowane i trzeba robić je od nowa. Można ich nie uznać przecież, nie?
Trzeba przyznać, że od 2 lat naród otrzymał chociaż odrobinę wolności. Ta wolność to daje się zauważyć również w Radiu Zachód, że poruszane są tematy takie na przykład jak dzisiaj i istnieje ta swoboda wypowiedzi. No daje się zauważyć, że od 2 lat przywraca się godność Polaków.
Panie Krzysztofie, jak to jest z tymi sondażami?
No, jak słychać było, słuchacze są mocno podzieleni i bardzo poruszeni tym, co się dzieje i nawet padało, tak, z tego co pamiętam, żmije PiSu, trzeba jakby wykończyć, czy coś w tym rodzaju. To pokazuje, że bardzo dużo emocji jest w tych sondażach i one stają się, mam takie wrażenie, oddzielną kategorią pewnego rodzaju rozrywki czy pewnego show medialnego.
Bo czekamy na te sondaże, czekamy na kolejne rankingi.
Co powiedzą jedni po drudzy, jak do pieca komuś dolam, czy się zdenerwuje, czy nie, czy głupio, czy mądrze skomentują.
W zależności od tego, kto publikuje sondaż, takie są reakcje, takie są komentarze. Jedni się cieszą, inni pytają.
Tak, jedni zaprzeczają rzeczywistości. Bardzo to jest ciekawe. Sondaże w ogóle to jest taka socjologiczna, pewnego rodzaju sztuczka polegająca, wynikająca, czy rzetelność wynika z tego, jak bardzo dobrze dobierzemy grupkę tą badawczą, to się nazywa próba badawcza, na ile ona jest rzetelna, na ile ona powtarza preferencje.
Spotkałem się z taką opinią, że niektóre sondażownie mają źle dobraną grupę, inne mają dobrze dobraną grupę. To też jest przedmiotem pewnej oceny.
Chodzi o to, że w zależności od tego, jak ta grupa jest dobrana i jakie jest doświadczenie, czy jaki jest, powiedzmy, rekord, mówiąc krótko, czyli to co kiedyś te sondażownie zrobiły, na tyle ich wiarygodność jest istotna.
Czy chcemy euro w Polsce? Takie pytanie zadaliśmy we wtorek przewodniczący Grzegorz Schetyna, przewodniczący Platformy Obywatelskiej na sobotniej Radzie Krajowej zapowiedział, że trzeba rozpocząć debatę na temat przyjęcia euro w Polsce. Zaproponujemy scenariusz przyjęcia przez Polskę wspólnej waluty niezbędnym kalendarzem, ale bardzo precyzyjną ścieżką dojścia do euro. Posłuchajmy, jak te propozycje skomentowali słuchacze.
Strefa euro jest dobra tylko w okresie prosperity, czyli jak idzie cały czas do przodu. W okresie kryzysu nic nie możemy zrobić. Tylko państwo wygra te, które ma, drukuje pieniądze i które ma u siebie ten bank. A tym państwem są Niemcy. A Bank Europejski, Centralny Bank Europejski jest w Frankfurcie nad Menem.
Jesteśmy za złotówką, za mocną złotówką, żeby po prostu my sami jako Polacy byliśmy sami o sobie, żebyśmy po prostu stanowili. Nie żeby ktoś za nas decydował. Boimy się do druku jakiegoś tam euro, oni sobie to drukują, no i co? A w jakim procencie będzie to wymieniane?
Jak... Ale czego konkretnie pan się boi? Z wzrostu cen, tak? Dobrze rozumiem?
Wzrostu cen i że biedak będzie jeszcze biedniejszy.
Ludzie, gdybyśmy, nie daj Boże, weszli do strefy euro, oni się zupełnie pogubią. Ile to było na stare, ile to było na nowe, ile to teraz będzie na euro, ile to będzie baniek i tak dalej, i tak dalej.
Wężu takim oczekiwania można stać wiele lat. Nie wiem ile, 7, 8, 10 lat, na pewno nie krócej, prawda? I nie musimy w tym momencie już tego przyjmować, ale bylibyśmy dzięki temu w tym jądrze Unii, o którym nie tylko się mówi. Po prostu to jądro będzie istniało bezwzględnie, bo za mocno o tym słychać, żeby tego miało nie być. Na pewno nie chcielibyśmy być w tym drugim czy trzecim kręgu prędkości.
No i tu większość słuchaczy jednak nie daje szans przewodniczącemu Schetynie zielonego światła do realizacji tego projektu.
Obyśmy nie wpadli w pułapkę jakby tej kiepskiej próbki tego sondażu. Nie możemy traktować tego, co powiedzieli słuchacze, za bardzo wiarygodny sondaż. Natomiast według badań bardziej fachowych, to większość Polaków nie jest za tym, żeby euro wprowadzić.
No to pokrywa się jednak z ilością głosów na antenie Radia Zachód, panie Krzysztofie.
Nie wyciągałbym z tego jakichś dalszych, głęboko idących wniosków. Natomiast moje prywatne zdanie jest takie, że pewnym elementem suwerenności państwa jest to, czy ono drukuje swoją własną walutę, czy nie. I w związku z tym warto jest się zapytać, kto rządzi walutą euro, bo w czasach, kiedy pieniądz miał wartość obiektywną, a nie wirtualną, tak jak dzisiaj jest z walutami, to może się okazać, że ma przewagę ten bank, czy to państwo, które decyduje o tym, ile pieniędzy dodrukowujemy. I z tego, co mi wiadomo, to Niemcy dla swojej gospodarki dodrukowują duże ilości euro i jak się zbilansuje wszystkie deficyty i nadwyżki budżetowe Europy, to wychodzi na to, że w sferze euro cały deficyt pozostałych krajów poza Niemcami jest równy tego, co ma nadwyżkę budżetową niemiecka gospodarka.
Mateusz Morawiecki, szef rządu, twierdzi, że Polska myśleć o euro będzie mogła za 10-20 lat, gdy nasze wskaźniki mikro- i makroekonomiczne będą zbliżone do zachodnioeuropejskich. To tak w kwestii narracji pana premiera, narracji rządowej w tym temacie.
No być może to jest pewnego rodzaju procesowa ostrożność, bo moim zdaniem, wracam do tego wątku, wartości papierowego pieniądza. Nie mamy świadomości, większość ekonomistów nie chce nam tego powiedzieć, że pieniądze drukuje się, czy produkuje się tak jak Mercedesy. Na dokładkę poza pieniądzem w postaci banknotów drukuje się również kredyty, drukuje się również pożyczki, drukuje się jakieś quasi-bankowe produkty, które też są walutą w jakimś sensie. I trzeba mieć świadomość, że ilość pieniądza, który jest na rynku prawdziwego czy wirtualnego, wielokrotnie przekracza wartość produktów, za które można je kupić. I ta fikcja się kiedyś zawali. I moje zdanie jest takie, że z punktu widzenia pewnej ostrożności warto jest mieć własną walutę, żeby jakby pilnować jakby tego deficytu swojego, a nie być wkręconym w cudzy deficyt.
W środę z kolei pytaliśmy państwa, czy zmiany w ordynacji wyborczej są potrzebne. Trwają przygotowania do jesiennych wyborów samorządowych. Z wyliczeń Państwowej Komisji Wyborczej wynika, że ich przeprowadzenie według nowych zasad kosztować będzie około 750 milionów złotych. PKWU już zwróciła się do premiera i ministra finansów o dodatkowe pieniądze na ten cel. Potrzebne są one m.in. na większą liczbę komisarzy wyborczych, przeźroczyste urny, zainstalowanie kamer w lokalach do głosowania czy internetową transmisję z przebiegu wyborów. No, jak o temacie mówili nasi słuchacze, posłuchajmy.
No, musimy się pogodzić, że w państwie polskim wszystko, jeśli zajmuje się tym aparat państwowy, wszystko kosztuje kilka razy więcej niż jakby zrobiła to prywatna firma. I niestety taki mamy aparat państwowy. Natomiast same zmiany jak najbardziej za. Uważam, że powinno być pełna transparentność wyborów. Nikt nie ma nic do ukrycia. Sam siedziałem nieraz w komisji wyborczej, nie mam nic do ukrycia.
I oczywiście, że to jest konieczne. Przecież po ostatnich wyborach samorządowych, gdzie worki stały, panie redaktorze, przez dwa dni na ulicy. Tego nigdy nie było.
A gdzie tak było? Przepraszam.
No było, że prasa podawała, już nie pamiętam w jakiej miejscowości. Mhm. Worki stały, proszę pana, z wynikami na ulicy stały. Musi być nadzór nad tymi, bo ostatnie wybory niestety udowodniły, że to było regularne fałszerstwo. Bo nigdy w historii, nigdy nie było tylu głosów nieważnych, co ostatnio.
Te pieniądze trzeba, tak mówię, skąd wziąć. A skąd je weźmiemy, no na pewno to będą jakieś podwyżki będą. Z naszej kieszeni PiS te pieniądze weźmie, no i będzie jakoś tam kombinował, żeby te wybory wygrać, ale ja wiem, czy oni wygrają teraz tym Woodstockiem, to oni też chyba sobie trochę już nagrabili, nie? Nie będzie uczciwy, będzie na korzyść PiSu.
Fałszerstwa były, jako że to jest nieodrodna córa PRL-u, trzecia RP, z tymi samymi ludźmi, z tymi samymi zasadami, z tymi samymi strukturami, tyle że bezkarność totalna, hulaj dusza, piekła nie ma. Tak wygląda odpowiedzialność urzędników i przedstawicieli władz wszelakich, od samorządowych po najwyższe w trzeciej RP.
Ja uważam, że te zmiany, ta przezorność jest jak najbardziej na miejscu i tak jak tu już słuchacz mówił któryś, że po prostu ile było wydane niepotrzebnych pieniędzy w błoto poszło, tak teraz myślę, że ta transparentność jest jak najbardziej na miejscu.
Dodajmy, że rząd zapewnia, że pieniądze na przeprowadzenie wyborów się znajdą, a pomysłodawcy zmian podkreślają, że wszystko robione jest po to, aby zapewnić ich rzetelność i transparentność. Panie Krzysztofie.
Mnie przy tej dyskusji na temat ordynacji wyborczej może mniej interesują
koszta,
jakby te niuanse, które tam są, bo se władza tak ustawi tą ordynację wyborczą, tak jak ustawi i trzeba się będzie do niej dostosować, zarówno to dotyczy partii, jak i organizacji, które chcą wystawiać swoich kandydatów na listach, tak samo jak i społeczeństwa. To po prostu jest gra i trzeba te reguły zwyczajnie przyjąć. Natomiast trochę mnie jakby bulwersują z powodów logicznych te wszystkie głosy, które mówią, że to jest drogo. Jeżeli uznamy, że akt wyborczy jest fundamentem demokracji i to jest jedyne miejsce, gdzie my jako obywatele możemy kontrolować władzę, to nie powinniśmy skąpić środków, które nam gwarantują, że wybory będą rzetelne.
A potraktować to jako inwestycje.
Potraktować to jako pewnego rodzaju inwestycje w rzetelność naszych wyborów, bo jeżeli my głosujemy, a ktoś za nas dokonuje pewnych manipulacji, co moim zdaniem w oczywisty sposób miało kiedyś miejsce, to znaczy, że to fikcja jest te nasze wybory. Można równie dobrze nie chodzić do wyborów, bo i tak sobie oni siebie sami mogą wybrać. W związku z tym my jako obywatele powinniśmy wszelkimi, że tak powiem, z wielką otwartością traktować tą konieczność, że warto jest zapewniać nawet za duże pieniądze wyborom rzetelność, bo cóż to takiego jest, no powiedzmy, nie wiem, 100 milionów kosztów wyboru, skoro politycy skręcą jakiś biznes na parę miliardów złotych, sprzedadzą Lotos albo sprzedadzą sobie KGHM i my stracimy na skutek złego wyboru gigantyczne pieniądze.
W czwartek pytaliśmy państwa o to, jak rozmawiać z Żydami o wspólnej historii w związku z delegacją, która udała się do Izraela. Ta delegacja spotkała się, krótka wizyta, ale jak przekonują obie strony, z jednej strony treściwa, z drugiej strony mamy słowa zapewniające o tym, że obie strony są otwarte na dialog. My zadaliśmy Państwu pytanie o to, czy w Państwa ocenie uda się osiągnąć kompromis i porozumienie ze stroną żydowską. To była oczywiście okazja do wyrażenia swoich opinii nie tylko na temat tej rozmowy i dialogu, ale w ogóle sprawy oceny naszej wspólnej historii.
Uważam, że jeżeli coś można ugrać, no to Żydzi pewnie będą chcieli coś ugrać, bo oni sobie, jak to ktoś dobrze powiedział, z Holokaustu zrobili sobie przemysł, tak? I ciągnięcie pieniędzy, tak? Od różnych państw, między innymi są jeszcze Polskę, kolokwialnie mówiąc, wydoić. Jeżeli ta delegacja polska już nawet zdobyła się na to, żeby pojechać tam, to jeżeli tak, to przedstawić swój punkt widzenia kategorycznie, tak i tak, i to wszystko, tak? I poparte to oczywiście faktami, tak?
A środowisk żydowskich, nie tylko w Izraelu, ale też na całym świecie, jest to teraz swoisty szok, bo po tej takiej polityce wstydu, kajania się i tak dalej, wreszcie polski rząd ma odwagę odwoływać się do prawdy historycznej, dbać o nasz honor, o naszą godność. Ja przypomnę, że na mocy tejże ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej taki były prezydent, towarzysz Aleksander Kwaśniewski, który kajał się i kłamał w Jedwabnem, prawda, no mógłby powędrować do więzienia. Panie redaktorze, uważam, że skoro strona żydowska wypomina Polakom jakiś udział w Holokauście, gdy tak naprawdę nie brał w tym udział polski naród, tylko jakiś margines, jakieś szumowiny, jakieś męty społeczne, to w zaangażowaniu w budowaniu stalinizmu w Polsce po II wojnie światowej, tutaj właśnie w budowaniu komunizmu przyniesionego na sowieckich bagnetach, brała udział żydowska elita. Przypomnę, że Luna Bystygierowa była doktorem filozofii po szwajcarskich uczelniach, a Józef Różański, sadysta, który osobiście torturował generała Augusta Emila Fieldorfa Nila, był z zawodu prawnikiem.
Pozwolę sobie nie zgodzić się z tą tezą, że niepotrzebnie Polacy pojechali. Uważam, jest to dobra nasza wola i w jaskini lwa wypowiedzieć prawdę, bo tylko po to pojechano, powiedzieć prawdę, jak naprawdę było. I tylko prawdą my się sami obronimy.
No widać, panie Krzysztofie, że sprawa elektryzuje.
Gorąca.
Tak, słuchaczy, myślę, że Polaków, i tutaj nie boję się stwierdzić, że to, w jaki sposób reaguje Antena Radia Zachód, jest tożsame z tym, jak o sprawie myślą nasi rodacy. In gremio.
Czy to, zanim zacznę o tej dyskusji, to może warto jest mnie jako osobie trochę stojącej z boku wspomnieć o pewnej wartości społecznej, jaką ma otwarty mikrofon. To, że ludzie mogą powiedzieć publicznie, bez cenzury, bez ograniczenia właściwie to, co myślą o tym, co się w polityce dzieje.
Jest pewne ograniczenie, 2 minuty na wypowiedź, o czym przypominam Państwu.
I moim zdaniem ograniczenie do tych 2 minut powinno dotyczyć nie tylko tej dyskusji, otwartym mikrofonie, ale w ogóle wszelkich dyskusji, krótko i na temat. Natomiast wracając do możliwości kompromisu, to trzeba sobie zdawać sprawę, że ten kompromis dotyczy pojęcia prawdy. I sęk jest w tym, że społeczność żydowska inaczej rozumie prawdę, a my Polacy inaczej rozumiemy prawdę.
Pytanie, czy spotkamy się gdzieś po środku, czy każda z nas z tych stron powinno zatrzymać się przy swojej i po prostu nie wchodzić na grunt konfliktu.
Ja mam taką wewnętrzną potrzebę i taką radość z tego quasi-konfliktu, który jest konfliktem bardziej głośnym niż rzeczywistym, że ten spór, który się toczy, powinien dla nas, ludzi mediów, czy osób, które się chcą uważać za inteligentów, żebyśmy się trochę zapoznali z kulturą judaistyczną, z tym, czym judaizm jest tak naprawdę. Żebyśmy nie podchodzili do tej kultury, czy do tej cywilizacji w sposób stereotypowy. Żebyśmy najpierw poznali istotę rzeczy, na czym to polega. I wtedy nam łatwiej będzie prezentować swoją prawdę bez używania uogólnień, stereotypów i tak dalej. Co nie oznacza tego, żebyśmy my nie jakby rozumiejąc podejście Żydów do kwestii Holokaustu, nie byli krytyczni. Natomiast, żeby ten krytycyzm jakby jakby wynikał z analizy nie tyle emocjonalnych naszych stanów wyobrażeń, tylko analizy tego, co powiedzmy jest rzeczywistością.
Kończymy na dziś w tym, co jest. Krzysztof Chmielnik.
Dziękuję bardzo.
Janusz Rzeczkiewski. Za tydzień Marek Poniedziałek wraca, także duet, myślę, znany Państwu z sobotniej audycji w komplecie. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.